Przedstawiam Państwu gościa audycji Tu i Teraz, pan dr Piotr Kliszcz. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ortopeda, traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, ale dziś nie będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o chorobach, o rehabilitacji. Będziemy rozmawiać o fotografii, to do tego fotografii podwodnej. Powinniśmy pewnie naszą rozmowę zacząć od tego, jak pasja nurkowa się zaczęła, czy też powinniśmy zacząć od tego, jak fotografia zaistniała w pana życiu? Co było pierwsze?
No, fotografia była pierwsza, bo mój ojciec zrobił zdjęcia amatorsko, ale dorabiał jako student na weselach i zdjęcia były na rano. Mhm. Ja byłem obiektem fotografii długo, no, do 7 roku życia, jak dostałem pierwszy aparat. No, wtedy się zbuntowałem. I ja stanąłem z drugiej strony aparatu.
Czy to był aparat druh? Bo ja muszę panu powiedzieć, że to był mój pierwszy aparat.
Nie, proszę pana, to był aparat Smiena 8M.
Smiena 8M, aparat, który każdy chciał mieć.
No, był dużo lepszy od drucha.
Myślę, że kilka klas.
Kilka klas. To było jeszcze w podstawówce i te zdjęcia robiłem na wszystkich wycieczkach, imprezach szkolnych. Później był Zenit. Potem był Zenit TTL, potem był Zenit F z obiektywami Heliosa. Potem były praktyki, Minolty.
To do czasu. Klasyczna droga człowieka, który fotografuje. Przez poszczególne marki aparatów fotograficznych można to śledzić.
Robiłem to dla przyjemności. No, miałem taki epizod, że była matura. Trzeba było się przygotować do matury. Nie lubię wzorów się uczyć na pamięć. Potrzebuję ściągę na maturę z matematyki. No, to były czasy, że gdzieś ściąganie było dopuszczalne. Szukałem takiej ściągi. Nie znalazłem nigdzie. Siadłem przy podręcznikach, rozrysowałem 4 tablice z wzorami wszystkimi.
I sfotografował pan?
Nie, poprosiłem ojca, żeby napisał pismem technicznym na papierze milimetrowym. Sfotografowałem, no i miałem ściągę, tylko że w tym momencie no te wszystkie wzory już miałem wryte w pamięć.
To miał pan najlepszy sposób ściągania?
Tak, tylko że ta ściąga była tak dobra, że wszystkim znajomym się spodobała. I być może w Porzeszowie jeszcze są te zestawy ściąg w jakichś archiwach domowych, bo sprzedałem tego dużo.
Co pan fotografował, oprócz oczywiście ściągi?
No, zdjęcia reportażowe tak zwane. Czyli jesteśmy gdzieś, łapię to, co się dzieje.
Portrety?
Niespecjalnie. Bardziej mnie taka fotografia reportażowa interesowała. A potem pojawiła się moja żona i w momencie ślubu miała około 1800 zdjęć. Jeszcze wtedy fotografia czarno-biała, jeszcze wtedy ciemnia w łazience w domu.
Czyli analogowa
albo na stacji, na stacji. Potem była przygoda na obozie wojskowym. Spotykałem ludzi po 30 paru latach i oni mnie rozpoznają, bo przecież ty mi zdjęcia robiłeś. Pamiątka z obozu wojskowego zwykle jest przeżyć i zapomnieć. Natomiast ja zamiast z kałasznikowym biegałem z aparatem.
No ja myślę, że pasja fotograficzna w ogóle bardzo zmienia życie człowieka. Inaczej patrzy się na świat, inaczej patrzy się na ludzi także, na relacje między nimi.
Zdecydowanie potwierdzam, fotograf ma inne spojrzenie. A w tej chwili weszła fotografia cyfrowa i ona nie jest ograniczona pojemnością, ilością. Ja byłem ograniczony czasem 12 klatkami, czasem 36. To wymuszało zastanowienie się. Filmów nie można było dostać. Natomiast dzięki temu nauczyłem się patrzeć na świat. Spojrzenie fotografa jest zupełnie inne. On widzi inne rzeczy niż widzi ta sama osoba w pobliżu. To bardzo procentowało mi przy fotografii podwodnej. Wielokrotnie było coś takiego, że schodzimy pod wodę, zwykle mam partnera, czasami tym partnerem jest aparat, ale oficjalnie powinien być partner. Idziemy razem, ja fotografuję, on jest ze mną. Wychodzimy na powierzchnię, puszczamy na laptopa czy w telewizorze zdjęcia. On mówi, gdzieś ty to widział?
Byliśmy
przecież
razem.
Ja byłem z tobą.
To jest też
człowiek
kwestia treningu, mam wrażenie.
Kątem oka widzi albo ruch, albo kolory.
Ja myślę, że taka umiejętność koncentracji na szczególe w takim pejzażu wielu elementów znalezienia tego jednego, który przykuwa uwagę, albo coś znaczy. Fotografia znakomicie trenuje taki rodzaj postrzegania.
Czujne spojrzenie. To się przydaje również w lesie. Jestem grzybiarzem i ja potrafię zbierać wcześniej. Zbierałem grzyby z samochodu, jadąc. Potrafiłem wypatrzyć grzyba, który rósł na poboczu. Później okazało się, że wygodniejszy jest rower. Jechałem, szczególnie jak poznawałem nowe lasy. Jadąc na rowerze, zauważyłem grzyby, zatrzymywałem się, zbierałem dookoła. To jest patrzenie.
Tak.
Dlaczego zasługa fotografii? Dlatego, że to jest nastawianie wzroku na określony kształt. Czyli albo na kolor grzyba, albo na kształt grzyba. Jednym spojrzeniem, nawet z dużej odległości, można wypatrzyć coś, kto bez zbyt renowowanego wzroku tego nie zauważy.
To jeżeli pan pozwoli, przejdźmy do nurkowania. Nurkowanie pojawiło się w pana życiu stosunkowo późno.
Późno, ponieważ miałem już praktycznie lat 39 albo 38. No i miałem kryzys 40-latka.
Czyli zadumanie, co tu robić w swoim życiu dalej, tak?
Nie, przecież najwygodniej przed telewizorem czy komputerem z piwem. No i zaczęło mi się nie chcieć różne rzeczy. Przez przypadek kuzynka zadzwoniła. Wujek, jedziesz? Jedziemy do Czarnogóry. Będziemy nurkować. Pojechałem z dziećmi. Zabrali mnie pod wodę.
Pierwszy raz w życiu,
pierwszy
tak?
raz w życiu. Bez kursów żadnych i tak dalej. No i bardzo mi się spodobało. Ja pływałem dużo wcześniej. Bardzo lubię wodę. Już od wielu lat używałem płetw, maski, rurki. Dlatego byłem zaskoczony jakością sprzętu, jaki jest. Bo ja miałem jeszcze wtedy stare, zdezerowane rzeczy.
No dobrze, ale co wydarzyło się wtedy w tej Czarnogórze pod wodą, że tak ten świat pana uwiódł?
No, zobaczyłem granat zaczepny pod wodą z zawleczką.
Granat, tak?
Tak. No, było to po wojnie w Czarnogórze. Mhm. I byliśmy jednym z pierwszych, kiedy wpuścili turystów. Można było znaleźć pod wodą paczki z amunicją, można było znaleźć pociski artyleryjskie, nie wybuchy. Przez przypadek się udało zanurkować w schronie w jaskini, w której stacjonowały łodzie podwodne niemieckie. To taka była wisienka na torcie. Trochę było z tym problemu, bo policja potem, bo tam nie było, było wolno nurkować, ale przewodnik nas tam zabrał.
To daleko do tych atrakcji, o których myślimy zazwyczaj, gdy rozmawiamy o fotografii podwodnej. Laguna, rafa koralowa, prawda? Jakiś świat podwodnych zwierząt, których nie spotykamy nigdzie. To jest, myślę, taki świat, o którym zazwyczaj mówimy.
Ta woda jest bardzo blisko nam. W każdej wodzie może być ciekawie. I w Polsce miejsca do nurkowania są, jeżeli się ich poszuka. Można naprawdę ciekawe rzeczy znaleźć. One są wszędzie.
No to oczywiście też ta przejrzystość wody jest ważna. Mówi się, że w Polsce nurkowanie jest trudne, bo niewiele widać.
Jest różnie. Jakość wody jest podstawą, szczególnie dla fotografa. Ale był zbiornik na Zachrzówku, gdzie ta widoczność była bardzo dobra. Było jezioro Tarnobrzeskie, które miało bardzo dobrą widoczność. Jeżeli chodzi o fotografowanie w Polsce, czas, kiedy woda jest przejrzysta, jest ograniczony, zależny od temperatury wody. Jeżeli zaczynają kwitnąć glony, to widoczność spada do 2 metrów, czy zdecydowanie krócej. I zdjęcia żadne są niemożliwe.
Co dla pana jest interesujące w fotografii podwodnej?
Ja poszukuję obrazów pod wodą. Mhm. Obrazów gotowych do pokazania, bo mówię, pierwsza rzecz, dla której chciałem fotografować, jak zobaczyłem, jak tam jest, już w następnym roku nurkując po zrobieniu kursu, jak zobaczyłem, jak tam wygląda, chciałem to pokazać ludziom. I są wystawy fotograficzne, jest tych fotografów w tej chwili sporo. Dzieje się w Polsce. Natomiast ja nie robię takich zdjęć. Oni robią fantastyczne zdjęcia, szczegółów, zwierzaki takie niespotykane. Mhm. Mnie zdecydowanie bardziej interesował klimat i kolory.
Klimat i kolory. Kolory uzyskać w fotografii podwodnej jest bardzo trudno. Światło załamuje się.
To nie jest kwestia załamywania światła, to jest kwestia filtra wodnego. Na 10 metrach już nie ma czerwonego. Ale proszę sobie wyobrazić, że bardzo wiele zwierzaków, roślin, skał jest krwiście czerwona pod wodą. Czerwona to się rzuca w oczy. Nie, bo pod wodą czerwony jest szaro-zielony. Kamuflaż maskujący. Kolory uzyskują dopiero po wyciągnięciu na powierzchnię albo po zastosowaniu lampy czy lampy błyskowej.
No to jak sfotografować na dużej głębokości i jednocześnie oddać prawdę tego, co się widzi? Czy to w ogóle możliwe?
Możliwe jest, tylko pod pewnymi warunkami oczywiście. I teraz dochodzimy do warunków. Bardzo lubię nurkować płytko, bo do 10 metrów mamy zasięg światła. Tam mamy strefę najbogatszego życia. Ale nawet na tej głębokości 5-6 metrów, jeżeli robię zdjęcia, to muszę doświetlać. I tu jest problem, bo lampa błyskowa jest świetnym rozwiązaniem w powietrzu, w atmosferze. Pod wodą nie widzimy, ale w tej wodzie pływa masę rzeczy, które w momencie błysku, flesza, odbijają światło.
Jest, oczywiście.
Dużo lepszym rozwiązaniem są latarki. Natomiast latarki to jest oddzielny problem. Dopiero niedawno pojawiła się latarka, którą ja testowałem w Egipcie, dostałem do testowania i się zachwyciłem, dlatego że ona miała zmienny kąt światła. Mogła być wiązka skupiona, mogła być wiązka poszerzona, mogła być wiązka bez światła centralnego, która mnie jest potrzebna do zdjęć i do filmów. I dzięki tej latarce w tej chwili wszedłem na zupełnie nową jakość robienia zdjęć. Mam zdjęcia, których normalnie bym nie mógł zrobić. I wracając do pytania, jesteśmy na głębokości. Wszystko zależy od odległości od obiektu. Jeżeli robię zdjęcie obiektu, który jest wyżej nade mną, ten obiekt dostaje dużo więcej światła od tego obiektu, który jest pode mną. Jeżeli to jest 2-3 metry, to tutaj mamy różnicę 5 metrów. Czyli samo to 5 metrów potrafi zgasić światło czerwone. Jeżeli obiekt jest, ja jestem na 10 metrach, robię do góry, uzyskam kolory. Robię zdjęcie w dół, kolorów nie uzyskam.
No ale wie pan, płetwonurek potrzebuje całą masę informacji, żeby zrobić zdjęcie. Ja nie mówię zrobić dobre zdjęcie, tylko w ogóle zrobić zdjęcie.
I tu idziemy na kompromisy. Bo po pierwsze, nurek płynąc, zdyscyplinowany nurek, ma ręce założone na piersiach i tymi rękami nic nie rusza. Czasem naciśnie inflator, czasem poświeci latarką, zmieni kąt ustawienia, czasem spojrzy na manometr. Do tego się ogranicza jego praca rąk. Ja mam trochę inaczej. Wisi mi inflator, który służy do sterowania głębokością zanurzenia i utrzymuje moją pływalność. W ręce mam latarkę, na drugiej ręce mam komputer. Komputer, który kontroluje głębokość zanurzenia, bo to jest podstawowa rzecz przy bezpieczeństwie. No i brakuje mi ręki na aparat.
No a jeszcze wypadałoby spojrzeć w obiektyw.
Spojrzeć w obiektyw. Jak zaczynałem fotografię, uczyłem się balansu bieli, ustawienia tego wszystkiego, zmiany ustawienia. Stwierdziłem, że niestety pod wodą nie ogarnę tego.
Trzeba to zrobić wcześniej?
W tej chwili mamy XXI wiek i weszły programy automatyczne. Ja mogę skadrować obraz, chociaż to nie zawsze jest wskazane, chyba że przy fotografii makro. Potraczę czas. Pod wodą jest kilka ruchów. Woda się rusza, płynie. Ja się ruszam. Obiekt się rusza. W związku z czym żadne czasy dłuższe naświetlania nie wchodzą w grę, bo nic z tego nie wyjdzie. Rewolucja nastąpiła w aparatach, bo firmy wypuściły bardziej czułe matryce. I na przykład byłem na Malcie 2 razy na Gozo. Tam są takie wraki na 40 metrach zatopione za nasze pieniądze, czyli unijne. Pierwszy raz byłem z dobrym aparatem, lustrzanką, z lampą błyskową potężną. Robiłem tam zdjęcie i zdjęcie się nadawało do... Było szaro-zielone. No, jeszcze z domieszką niebieskiego. Kolega robił maciupeńkim aparatem i on przywiózł te zdjęcia wyraźne. Nie mogłem sobie podarować, bo tam jeszcze nurkowaliśmy na Gozo w jaskiniach. On przywiózł zdjęcia, ja nie miałem nic na bardzo dobrym sprzęcie.
Czyli nie ma reguły.
Bardzo dużo tu zależy od sprzętu. A technika idzie skokami do przodu. Lampy takie, jakich my używamy w tej chwili, 3-4 lata temu były niedostępne.
I niewyobrażalne może nawet. Jakie warunki muszą zaistnieć, by fotografia podwodna była wręcz idealna? No właśnie, morze ciepłe czy zimne?
No ideałów nie ma, to po pierwsze. Po drugie, i tu mamy ciekawostkę, bo przywiozłem kapitalne zdjęcia z wypraw do Norwegii. Tam jest ciepła woda czy zimna?
No raczej zimna.
Tam wzdłuż wybrzeża płynie prąd Goldstrom. Jeżeli się przytuli do brzegu, woda ma 20-22 stopnie. Jeżeli się odchyli od brzegu, woda ma 4 stopnie. Jeżeli burza zamiesza, woda ma 12-14 stopni. Przepiękne zdjęcia glonów, wybitnie kolorowe, przywiozłem właśnie stamtąd. I te zdjęcia praktycznie pokazuję na każdej wystawie, bo są niesamowite.
No panie doktorze, a rafa koralowa? No bo wszyscy, jeżeli mówią o fotografii podwodnej, to natychmiast odsyłają w taki rejon świata.
Rafa koralowa. Oczywiście jest, ale ona jest w różnych miejscach. Wszystko zależy od ilości światła. To co mówiliśmy. Strefa życia jest od 10, 15 do 20, 30 metrów. Ponieważ ona to życie zawdzięcza słońcu. Rafy są niesamowicie bajkowo-kolorowe. Ale glony, gorgonie możemy spotkać w Chorwacji, w Czarnogórze.
No tak.
Na Morzu Śródziemnym. Co jaka jest specyfika? W Egipcie jest to kultowe miejsce, ta rafa jest przebogata. Byłem kilkanaście razy w Egipcie przed COVID-em i widzieliśmy dewastację tych raf spowodowaną przez nurków. Byłem zaraz po COVID-zie, było widać odrodzenie tych raf.
To jednak człowiek, tak?
Tam w niektóre miejsca takie kultowe przypływamy, a tam stoi 10, 15, 20, 30-metrowych łodzi z nurkami na pokładzie. Więc to jest duży przemysł, zniszczenia są. Przyroda się odradza, ale musimy jej pozwolić.
No bardzo podobnie jak wyprawy w góry wysokie, prawda? Kolejka, by zdobyć szczyt.
No u nas te góry są małe, więc te kolejki na Giewont, czy na Świnicę, czy Zawrat są bardzo duże. Natomiast na Morzu Czerwonym jest fantastycznie, bo są rafy, jest dużo zwierząt różnorodnych, Ale niestety tych dużych zwierzaków, rekinów, długo ja nie spotkałem, mimo iluś tam wyjazdów. Rekina młota, raz jeden mam z daleka zdjęcia w Egipcie. Rekiny białopłetwe, no to mam piękną sesję z zdjęciami rekinów z odległości 2 metrów. Jak ich zobaczyłem w zasięgu aparatu, cała grupa się zatrzymała, ja pogoniłem za nimi, podpływam do tych rekinów, no ale nie zastanowiłem się, trochę młodszy byłem wtedy.
No tak.
Natomiast marzeniem każdego nurka jest zobaczenie rekina wielorybiego, który żywi się planktonem, jest największym zwierzęciem w oceanach, może być ogromny. No miałem tą przyjemność, 2 lata temu byłem w grudniu na Malediwach. I tam było ciekawie, ponieważ było niesamowicie dużo dużych zwierząt. Kto nie był na Malediwach, no to nie wszystko widział. Natomiast tam był problem dlaczego? Dlatego, że światła było mało, bo często mieliśmy chmury, padał deszczyk. Woda była mętna, ponieważ są prądy. Jeżeli nie było światła, jeżeli woda była mętna, mam zdjęcia tych dużych zwierzaków, ale nie są to zdjęcia idealne. Mimo wszystko ja ich pokazuję. Bo są warte pokazania. Na jednym zdjęciu mam na przykład 8 mant, które mają pod 3-4 metry rozpiętości. Na jednym zdjęciu mam 12 płaszczek 1,5-metrowych w jednym kadrze.
No to jest piękne. To jest piękne zdjęcie. Zdarzyło się panu nurkować bardzo głęboko, ponad 50 metrów.
No to była taka raz wisienka na torcie. Podczas pobytu na Gozo spotkaliśmy Niemców, którzy specjalnie na Gozo przylecieli, żeby zanurkować na ubocie z II wojny światowej, zatopionym przez załogę w 1944 czy 1945 roku. Okręt jest nieuszkodzony. Była taka sprawa, że wrak leży na 57 metrach. Ja jestem nurkiem rekreacyjnym, taka głębokość powyżej 50 metrów. Zdarza mi się schodzić do 50 metrów, ale 50 metrów nie przekraczam. Dlaczego? Na 50 metrach ciśnienie atmosferyczne to jest 6 atmosfer.
Tak.
I to są nieprzelewki, zużycie powietrza, reakcje człowieka, organizmu mogą być różne. Jeżeli przekraczamy 40 metrów przy nurkowaniu, nurek zostaje sam. Partner, który jest z nim, nie ma szans przy jakiejś awarii sprzętu wyprowadzić go na powierzchnię, ponieważ czas bezpiecznego wynurzenia przekracza pojemność butli. Ale ponieważ byłem w dobrym towarzystwie, organizator pozwolił mi się z nimi wybrać nurkami technicznymi na tego ubota. Mam jego zdjęcia, było to niesamowite przeżycie. Byłem zabezpieczony, chociaż w sieci było trochę komentarzy, że to nie był dobry pomysł gościa z 15 brać na 57 metrów.
Co to znaczy gościa z 15?
Wszyscy pozostali mieli 2 butle. Po 24 litry objętości. Ja miałem 15 litrów.
No tak.
Rozwiązaliśmy to technicznie w ten sposób, że ja miałem na stage'u butlę podwieszoną na odpowiedniej głębokości i byłem zabezpieczony.
No ale przeżycia i emocje, jakie panu towarzyszyły,
emocje
słyszę głosy nawet teraz.
Niesamowite.
Czy jest jakieś miejsce, jakiś akwen, marzenie do spełnienia?
No w tym roku w styczniu udało mi się spełnić jedno z marzeń. Nurkowanie w cenotach Meksyku. To jest nurkowanie w jaskiniach na Jukatanie. Na Jukatanie, który powstał po kolizji Ziemi z meteorytem, wypiętrzyło się dno morskie, które jest skałą wapienną. Mijał czas, woda z dwutlenkiem węgla rozpuszczała skałę wapienną. Powstała sieć ogromnych jaskiń, tego jest 19 tysięcy. Chociaż może to nie być prawdziwa liczba, bo nie wszystkie odkryte i ja mogłem się pomylić, bo słyszeliśmy różne wersję.
No to proszę opowiedzieć trochę o tej specyfice miejsca właśnie.
Specyfika miejsca jest taka, że na Jukatanie nie ma rzek. Są rzeki podziemne. Najdłuższa rzeka ma 320 km i płynie pod ziemią. Wodę społeczeństwo Majów czerpało właśnie z cenot. Było przywiązane często do tych cenot. Cenoty to są jaskinie klasowe, które powstały tak jak nasze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Cenoty się dzielą na 3 typy. Otwarte, kiedy strop się zawalił i wszystko wpadło do środka. Jest dziura w ziemi, różnej głębokości, bo może być i 50 metrów. Cenoty półotwarte, kiedy mamy lustro wody, na brzegach wchodzimy do jaskiń. I cenoty zamknięte, które zostały znalezione, wybita dziura. Dochodziliśmy do fantastycznych jaskiń, po drabinach, po schodach. No i wpływamy do cenoty. Cenoty są przedziwne, bo to była najbardziej przeźroczysta woda, jaką widziałem w życiu. Mam zdjęcia, gdzie mam ostre postacie nurków z odległości 20 metrów. W morzu, w jeziorach naszych jest to możliwe do 5 metrów przy dobrych warunkach. Więc to świadczy o przejrzystości wody. Dla tej przejrzystości wody właśnie tam się jedzie. Pod wodą stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. W przejściach, jak w normalnej jaskini, przeciskamy się między skałami.
Tylko wszystko pod wodą.
Tylko wszystko pod wodą.
No to piękne przeżycie. Panie doktorze, jak się udaje panu połączyć zawód, profesję niezwykle absorbującą z taką pasją? Też absorbującą.
To są wybory. To są wybory. Można trochę mniej pracować i trochę więcej zwiedzać. Ja tych pasji mam kilka, bo jest działka i grzyby i
no, modelarzem
książki.
Też pan jest przecież.
No modelarzem w zawieszeniu, bo modele są w gablotach, ale no, nie miałem czasu się tym zajmować już od lat. Natomiast no, wnuki są bardzo zainteresowane.
To jeszcze zaanonsujmy to najbliższe spotkanie z pana fotografiami w Przeworsku.
Tak, ja przez 30 lat mieszkałem w Przeworsku. Organizowałem wystawy w różnych miastach, bo był Leżajsk, Łańcut, Lublin, Rzeszów. Kraków, trzy w Rzeszowie, trzy w Jarosławiu, w Przemyślu, w Łańcucie. No i w tej chwili po latach wracam do Przeworska i zapraszam na wystawy. Otwarcie jest 15 marca o godzinie 18. Wystawa jest przez miesiąc w Domu Kultury w Holu Głównym.
Proszę państwa, jeżeli zechcą państwo podziwiać piękne zdjęcia pana doktora Piotra Kliszcza, to proszę pamiętać o dniu wernisażu, no ale potem także przez wiele, wiele dni ta wystawa będzie czynna. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Czego się życzy płetwonurkom, którzy fotografują?
Ha, nurkom tyle samo zanurzeń, ile wynurzeń.
To rzecz jasna.
Fotografom, żeby aparatu nie zalało.
To tego życzę. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo.